podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Drodzy widzowie, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Gry Online. Jest ze mną Maciej Pawlikowski, człowiek, którego czeka wielka przyszłość w niedługim czasie.
Dzień dobry państwu.
I jestem również ja, którego nie czeka nic w najbliższym czasie. Chociaż kto wie, co nie, się no, trudnie będzie działo.
Święta idą, prezenty.
To prawda. No. Więc może z tej okazji jakiś prezent zrobię wszystkim, albo wszyscy zrobią mi?
Ta druga opcja jest zawsze lepsza, nie?
Jest fajniejsza, no, nie? No. Chyba, że mogę zrobić jeden prezent, który wszyscy dostaną. Ja wiem, co złośliwcy by powiedzieli na temat, ale dobra, nieważne. Słuchajcie, będziemy dzisiaj rozmawiać o grach, jak to zwykle u nas bywa, ale dzisiaj pogadamy sobie o grach, które bardzo lubimy, które bardzo nas zachwyciły w różnych aspektach. Czasem gameplayowo, czasem fabularnie, czasem cokolwiek innego się z nimi działo. Na tyle nas zachwyciły, że nigdy więcej nie chcemy do nich wrócić. Czasem mogą być też inne powody, dla którego nie chcemy do nich wrócić, ale to jednak zakładamy, że to są dobre gry. To nie jest tak, że zagraliśmy w Golluma i sobie stwierdzamy, jakie to było dobre, ale nigdy więcej w to nie zagram, bo to jednak tak nie działa. Więc pierwsza gra, która przyszła mi do głowy, nie będziemy tak sobie listować, że to pierwsza, druga, tylko żeby zacząć pewien temat, pewne zagadnienie. Pierwsza gra, która przyszła mi do głowy, jak sobie o tym pomyślałem, że nie chciałbym do niej wracać i szukając czegoś świeżego, Hogwarts Legacy.
Tak.
I teraz uwaga, bo to jest dobra gra, to jest bardzo dobra gra, ja się w niej bawiłem świetnie. To jest gra, która była takim trochę spełnieniem moich marzeń dziecięcych, moich fantazji książkowych, które miałem czytając Harry'ego Pottera, oglądając filmy. To jest gra, na którą trochę się zajawiłem, nie wierzyłem w nią na początku bardzo, patrząc, że robi to studio, które nie miało na koncie nic naprawdę dużego, super udanego. No i zagrałem. Świetny zamek, świetna cała ta lokacja, bardzo ładna. Całkiem niezły system tej gdzieś tam walki, ale ostatecznie, no, po pierwsze nie splatynowałem, bo mi się nie chciało. Mimo, że skończyłem całą historię z przyjemnością. Myślałem, że zacznę może drugi raz, ale jak zacząłem drugi raz, to bardzo szybko odpadłem. I nie do końca potrafię chyba zidentyfikować dlaczego. To znaczy, to jest mieszanka kilku powodów. Bo po pierwsze, poznałem całą historię. Ta historia nie do końca ma cokolwiek więcej do zaoferowania. Co więcej, sposób przedstawiania tej historii trochę kuleje. No bo mamy te... Cóż, bardzo dziecinne dialogi wielokrotnie, takie, gdzie nasz bohater też w ogóle, czy też bohaterka, wypowiadają się w taki sposób, że to nikogo nie rusza. Gameplay jest dla mnie świetny w zamku, poza zamkiem jest nużący. No i chyba nie chcę sobie psuć dobrego wrażenia. To chyba do tego się sprowadza.
Tak, ale ja mam z open worldami w ogóle taki problem generalny, że i z Hogwarts Legacy miałem podobnie, ale ja nie skończyłem. Odpadłem gdzieś tam za połową, bo brakowało tego czegoś, co by mnie trzymało przy grze dalej, czyli po prostu historia mnie się nie za bardzo podobała. I zgadzam się absolutnie z tym, z tą magią, z sentymentem w ogóle do serii. Świetnie pokazali ten Hogwarts, mi się to bardzo podobało. Te błonia, Hogsmeade i tak dalej. No ale właśnie ja mam taki problem, że kiedy wychodzę już do open worlda i widzę te wszystkie aktywności, na początku je robię z ciekawością, ale potem je powtarzam, bo na tym zazwyczaj polegają open worldy.
Wiadomo.
I powtarzam i powtarzam, to gdzieś w tym, po którymś momencie tej powtórki mówię sobie... Dość. Po prostu mówię, dobra, to zagram sobie jutro i już nigdy jutro nie wracam do tej gry. Więc i mam na liście parę open worldów, które skończyłem.
To wrzuć od razu.
No powiem ci na przykład, że stary Assassin's Creed.
Stary, a jak bardzo stary?
Mówię o Ezio, o tych częściach z Ezio Auditore, ale mówię też o Origins. Origins bardzo lubiłem, bardzo mi się podobało. Skończyłem grę, nie wyobrażam sobie, że do niej wracam. Absolutnie. Co ona mogłaby mi jeszcze dać? No, ale też weźmy pod uwagę, ja nie jestem kimś, kto platynuje gry. Bardzo mało splatynowałem tych gier, więc to nie jest dla mnie nigdy powód do powrotu do gry. Bardziej musi to być coś właśnie, no, fabuła, która pozwoli ci jeszcze raz obudzić w tobie emocje, a może
bohater.
A fajny gameplay, który sprawia ci po prostu satysfakcję. I niby te, zobacz, Assassin niby ma lepszą fabułę niż w innych częściach, przynajmniej jest tam...
W sensie ten stary,
Tak. Gameplay wtedy robił wrażenie, co prawda wszystko było, walka była oparta na ripoście, ale wiesz, ale robiło to wrażenie, nie? I to zwłaszcza to bieganie po tych, po dachach, po mieście. Ale jak sobie myślę, że miałbym teraz zainstalować i znowu grać w tą grę, to ja absolutnie nie widzę żadnego powodu i przede wszystkim nie czuję tej podniety przed odpaleniem takiej gry.
To jest ciekawe, bo dla mnie Ezio stał się na tyle charakterystycznym bohaterem, na tyle ciekawą postacią, na tyle ta jego historia idąca przez trzy części, a jednocześnie ja jestem jedną z tych osób, które lubiły stary wątek współczesności w Assassinach. Ten aktualny mnie nie rusza w ogóle, ale
czyli ten
stary
z wątek Desmondem, tak?
Z Desmondem mi się bardzo podobał. To granie w części z Ezio u mnie jest jednak wzbudza dobrą nostalgię. To znaczy, jak wyszło Ezio Collection, to był dla mnie instant zakup pierwszego dnia, bo chciałem przeżyć sobie to jeszcze raz wszystko. Przy okazji sobie wtedy splatynowałem, to była moja pierwsza platyna w Assassin's Creed 2, bo nigdy wcześniej żadnej nie zrobiłem. Zbierałem te cholerne pióra, oczywiście z poradnikiem z internetu, bo już nie będę sam tego szukał. No ale zebrane, zrobione platynka wpadła. I tak samo przeszedłem potem Brotherhooda, Revelations chyba też, mimo że wkurzało mnie to takie współczesne, no właśnie nie współczesne, te odskoki od segmentów asasyńskich, gdzie to były te pierwsze osobowe segmenty takie portalowe, to było w Revelations.
Tak, to już wtedy? Tak. Okej.
Więc ja nawet dzisiaj jakby wyobrażam sobie, że wróciłbym do Ezia, ale Origins, które wspomniałeś, mimo że też mi się bardzo podobało, z tej całej, nazwijmy to, nowej trylogii RPG-owej, która póki co wyszła, to Origins mi się podobał najbardziej. Odysei nie znoszę, a Valhalla skończyłem po 130 godzinach razem z dodatkami poza świtem Ragnaroku i sobie powiedziałem, że ja właśnie zmarnowałem 130 lat życia. Przepraszam, przypomniał mi się żart o soli podawanej i taki stary żarcik z Krzysztofem Kowalewskim i nie pamiętam, kto jest po drugiej stronie stołu, ale... więc mimo wszystko Origins chyba bym też nie wrócił. Wróciłem do dodatków, które wyszły później, żeby sobie ograć dodatki, ale sama historia, bajeka, mimo że właśnie wróciła znowu do tych korzeni, wróciła do tego klimatu, to jednak...
No i miała,
to nie było to.
To była historia, takie revenge story, de facto, wiesz, on się mścił za śmierć syna. Tak, syna. No i jakby to jest fajny punkt, który no, rozpala emocje, tak? Jakby jest to jakieś zawiązanie akcji, ale nie wyobrażam sobie absolutnie. Natomiast powiedziałeś o Odyssey. I teraz zaprzeczę sobie samemu, bo Odyssey to jest jedyna gra z Assassina, którą splatynowałem.
Oh, wow.
A przecież to jest ogromna gra.
No jest duża, szczególnie, że jeszcze potem dodatki swoje dostała.
Tak, tylko to było w specyficznej sytuacji. To był lockdown i był COVID i ja nie miałem za bardzo co robić.
Okay.
Jakby to był jakiś tam sposób na poradzenie sobie. To i Warzone, Boże, straszne wspomnienia.
Ale Warzone, dobrze pamiętam w ogóle, że on wyszedł w trakcie COVID-u?
Tak, chyba 20, na początku.
A nie 21 to nie wyszło w ogóle?
Wydaje mi się, że 20.
Nieważne, ale wyszedł w trakcie COVID-u na pewno, więc wciągnąłeś się mocno.
Tak.
I to jest ta gra, do której na przykład jesteś w stanie wracać?
Nie.
Ho, ho, czyli mamy kolejną.
Nie, nie ma szans. To grałem ze znajomymi i wiesz, ja jakby nigdy nie byłem dobrym graczem w Koda, nie? Okay. Grałem sobie w multi i fajnie się tam bawię. Raz zaliczę rage i muszę wyjść na ulicę i pooddychać. Potem wracam, znowu się świetnie bawię i tak to u mnie trwa. Gram w każde multi, jakie wyjdzie Koda. Ale Warzone graliśmy tak długo, na przykład nie wiem, spotkaliśmy się o 16 godzinie i kończyliśmy o 5 rano w weekendy, że był taki moment, że zauważyłem, że naprawdę to zmienia mój charakter na zasadzie, że byłem na przykład za bardzo, wiesz, skory do wybuchów, nie?
Okej.
Okay. Po prostu ta gra... grałeś w Warzone, wiesz, no to często spadasz na tą wyspę, czy tam na tą mapę. Wtedy to był Verdańsk, biegasz 10 minut i nie możesz znaleźć nikogo do odstrzelenia, po czym nagle giniesz, nie wiadomo dlaczego.
No, tak, no jak każdy...
Bo jesteś bambikiem, nie?
Jak każdy Battle Royale w sumie. Przy czym w Kodzie mnie wkurzało to, w sensie w Warzone, że tam bardzo dużo czasu spędzało się na przygotowaniu do meczu i tak samo trochę było w PUBG, ale PUBG był troszeczkę bardziej taktyczny na początku przynajmniej. Nie wiem jak teraz, bo od dawna nie grałem. I tam można się było długo skradać, można było się jakoś tam przygotowywać. A w Warzone jednak no to była na trochę bardziej dynamiczną rozgrywkę nastawione Battle Royale, więc dla mnie to bardzo długie ładowanie się gry, potem to lobby, zanim zebrało graczy, potem
sporo błędów.
Cała ta jeszcze ten loading, gdzie tam ten samolot się pojawiał i w ogóle przygotowanie do skoku i tak dalej. Zresztą to zajmowało dużo czasu po prostu.
Ale to jest, wydaje mi się, przykład gry, dlatego nie chcę... Ona była dobra. Nie możesz powiedzieć, że ona była, wiesz, że to był krap. No nie, przecież świetnie się tam bawiliśmy. Mnóstwo ludzi, miliony graczy na całym świecie. Ona potem bardzo szybko spadała, ta liczba. Ale Verdansk do tej pory jest kochany. Tylko tam była taka sytuacja, w których parę... dziwnych decyzji, albo może nie do końca przemyślanych decyzji twórców, spowodowały ten odpływ graczy. I, i jednym z nich było to, że ludziom zaczęło nudzić się pierwsza mapa, Verdansk, po prostu, nie? No, ile można grać w tą jedną mapę? Jak wprowadzili drugą mapę, nie pamiętam teraz, jak się nazywała, Krater? Nie będę.
Nieważne.
Nieważne. Druga mapa, to wszyscy zachcieli wrócić do pierwszej, oczywiście.
No, oczywiście.
I od tamtej pory Warzone nie jest w stanie już sobie poradzić z tym, w zasadzie nie wie, czym chcę być, nie? I jakby nie, ta gra nie ma w zasadzie tożsamości. A teraz, jak już tam biegają, wiesz, Snoop Dogg i...
Nicki Minaj ze Snoop Doggiem, tak.
Messi i Ronaldo, to czy tam Pogba, piłkarze, nie? To...
Znaczy, zmierzyło to w kierunku, który też mnie przestał interesować, bo ja co jakiś czas potrafiłem na początku wracać do Warzone'a, który był dla mnie interesujący po prostu, jako fajnie zrobiony Battle Royale, taki właśnie bardziej casualowy. Chociaż wcale nie musiał być casualowy. Wiadomo, zależy przeciwko komu się mierzyłeś, ale był mniej właśnie taktyczny niż PUBG było kiedyś, więc to było spoko doświadczenie, ale zmierzyło to w kierunku takim, że przestało mnie to jarać. Z drugiej strony właśnie chciałem się odnieść. Znowu gra, do której nie wrócę, chociaż złamałem się na chwilę kilka miesięcy temu w pewnym sensie, ale to zaraz wyjdzie dlaczego. Overwatch. Jak wyszedł Overwatch, to też bardzo dużo graliśmy z taką grupką ludzi na Discordzie. I mieliśmy pełny skład w zasadzie do multi, więc to jeszcze było 6 osób. Graliśmy rankedy. Gdzieś tam trochę w tych rankedach osiągnęliśmy. Nie byliśmy jacyś super bardzo dobrzy, ale pograliśmy i coś tam osiągnęliśmy. No i wszystko spoko do momentu, kiedy też dotarliśmy do pewnej ściany naszego zgrania, naszych umiejętności pewnie. I nie dało się przejść. Mhm. Spędziliśmy bardzo długi czas, potrafiliśmy spędzić bardzo długi czas, nie będąc w stanie nic wygrać. Czasem na przykład to był tydzień, gdzie nie wygrało się ani jednego meczu. To jest bardzo frustrujące. I w pewnym momencie też właśnie zwróciłem uwagę, że to jest fajna gra, fajna mechanicznie, fajne mapy i w ogóle no dobry hero shooter w pewnym sensie, w sumie nie w pewnym sensie, po prostu hero shooter, który spowodował, że ja nie czuję już żadnej przyjemności z tego grania, tylko odpalam tę grę, żeby grać i się za przeproszeniem, nie, w sumie nie muszę przepraszać, bo powiem to grzecznie, bardzo intensywnie irytuję w tej grze, korzystając z niecenzuralnych słów wielokrotnie. I z tego powodu stwierdziłem, dobra, to jakby koniec. Nie? To była super gra, to była super przygoda. I sobie odpuściłem. Wróciłem na moment później do Overwatcha tylko dlatego, że moja narzeczona chciała spróbować Overwatcha, był jakiś darmowy weekend. To pograliśmy chwilę, ale to na casualu, bez żadnej spiny i ten. Ale no, nie wciągnąłem się wtedy ani trochę znowu, bo miałem długą odstawkę. I oprócz tego potem wyszła dwójka. Właśnie jak ta dwójka wyszła, to w tym roku grałem z dwiema osobami z TV Gry właśnie w Overwatcha przez... No nie wiem, w sumie może pograliśmy tydzień, dwa. I pograliśmy też rankingowe mecze. Na szczęście na tym bardzo niskim poziomie, kiedy jeszcze nie jest się po placementach i dopiero no, grasz i na słabych, i na mocnych graczy, ale jednak coś tam wygrywasz, no to było takie okej. Ale w pewnym momencie mówię, nie, dobra, to mi trochę za bardzo przypomina drogę ku temu, co kiedyś wcześniej przeżyłem i dla własnego spokoju ducha sobie odpuściłem.
To jeżeli Overwatch, to CSGO albo CS2 teraz, to jest identyczna historia, jak ty miałeś z Overwatchem. Grałem bardzo dużo, doszedłem do pewnego momentu, bo tam był, nie wiem jak teraz w sumie w CS2, ale w CSGO było tak, że zdobywałeś te rangi. Im wyższa ranga, tym masz ludzi z tą podobną tak. albo tą samą rangą, co powoduje, że teoretycznie grasz z coraz lepszymi, co powoduje, że w końcu docierasz do pewnej ściany swoich możliwości. Mhm. W moim przypadku to były chyba złoty kałach albo złote dwa kałachy, nie pamiętam jak ta ranga, czyli to było wyżej niż silver noob, bo tak się mówi na silver noob.
Okay.
I w pewnym momencie po prostu przestało mi to sprawiać przyjemność w tym sensie, że wiedziałem, że nie jestem w stanie już. Musiałbym znacznie więcej czasu zainwestować w CS-a, a z racji pracy nie mogę, tak? No musiałbym de facto rzucić robotę, żeby...
Słuchaj, możesz zostać profesjonalnym graczem Counter-Strike'a.
Tak, na pewno.
Namów u nas prezesostwo, żeby złożyli drużynę sportową.
Drużyna gol.
Słuchaj, no... To jest idealna okazja na ten moment, bo ja mam dzisiaj do powiedzenia krótką notkę, że tak powiem, informacyjno-reklamową i to się ładnie spina i to wyszło naturalnie, bo ja w ogóle tak nie myślałem. ESL przy okazji z fundacją eSports World Cup Foundation, dokładnie tak się to nazywa, tworzy w przyszłym roku Mistrzostwa Świata w e-sporcie. To jest 8 tygodni mistrzostw w stolicy Arabii Saudyjskiej, gdzie gracze zmierzą się w różne gry, pełnej listy gier jeszcze nie ma, i mamy tylko wskazanie, że to się odbędzie w lecie przyszłego roku, też konkretnych dat jeszcze nie ma, więc na szczegóły czekamy, ale będą to pierwsze mistrzostwa świata we sporcie właśnie w bardzo różnych grach i to mają być zarówno tytuły uznane sportowe, jak i tytuły nowe, obiecujące, które mają wyglądać spoko. Więc ja jestem ciekaw, czy my wystawimy polską reprezentację na mistrzostwa świata w Arabii Saudyjskiej. Jeśli tak, to musimy przekonać prezesa, żeby założył ci drużynę e-sportową z CS-a.
Obawiam się, że jeżeli ja byłbym w tej drużynie, albo ja bym jej przewodził, to daleko by nie zaszli.
Ale to pierwsze mistrzostwo, to jeszcze może, nie wiesz, będzie szansa. To jest ten, zobaczymy.
Tak, ale no CSGO to jest właśnie taki przykład, ale potem próbowałem wrócić raz, jak było CS2 wyszedł, tak? I zainstalowałem, to pograłem pół godziny i stwierdziłem... Jest to archaiczny model rozgrywki.
Okej.
Okay. Jest. No masz dynamicznego koda z tym celowaniem, slajdami, tak? Bardzo dynamicznym movementem. I masz CSGO, który... ja wiem, że profesjonaliści... Jak oglądasz profesjonalistę, który gra w CSGO, to i tak on jest zdecydowanie bardziej dynamiczny niż ty. I tak. Dziwisz się, że Jezus Maria, że to można robić. Pamiętam, jak właśnie obserwowałem brata, który bardzo dużo grał w CS-a. Świetny. I ja nie miałem pojęcia, że możesz tak się poruszać, bo on się poruszał dosłownie jak jakiś wąż.
Okej.
Okay. Dziwne. I o wiele szybciej niż ja. Nawet jak ja biegałem na nożu tak zwanym, jak się biegało z nożem, tak, biegałeś szybciej, to w życiu nie byłem tak szybki i zwrotny jak on, więc...
To stąd jest ta mechanika, w sensie w Apexie. Bo w Apexie jak nie nosisz broni po prostu, to też biegasz szybciej, to jest logiczne. Ale to w takim razie nie wiedziałem, że to aż się z CS-a pewnie gdzieś
tak,
tam
tak, wywodzi. Tak, w CS-ie na nożu się biegało szybciej.
Ciekawe.
Ale nie dałoby rady wrócić. To brak celowania, wiesz, wszystko celujesz jakby, masz celownik na ekranie i strzelasz. Te same mapy, z którymi masz dużo wspomnień wspaniałych, ale też bardzo złych. Nie, za duży bagaż emocji.
To widzisz, to ja w ogóle w CS-a nie grałem nigdy na tyle, żeby się w ogóle w niego wciągnąć. Znaczy dawno, dawno temu, jeszcze jak 1.6 było, to gdzieś tam próbowałem pogrywać. Ale to było takie... Nie wiem, czy pograłem 5 godzin w ogóle w CS-a. Mhm. I w momencie, kiedy byłem chyba w 2017 roku na Tauron Arenie, działy się jakieś mistrzostwa. Nie wiem, czy to były jakieś majory, czy jak się to tam nazywa w przypadku CS-a. I zobaczyłem to. Mieliśmy 2 dni rozgrywek, na których byliśmy gdzieś tam jako dziennikarze z paroma osobami. Ja byłem po prostu ciekaw, jak to wygląda z perspektywy takiej osoby, która nie gra normalnie w CS-a, na ile oglądanie takich właśnie rozgrywek potrafi być wciągające. No i było to wciągające na tyle, że po pierwszym dniu właśnie zjechaliśmy do mnie na chatę jeszcze posiedzieć, jeszcze pogadać ze znajomymi. No i mówię, dobra, to jestem bardzo ciekaw tego CS-a, ja sobie go zainstaluję i kupiłem wtedy, no bo on jeszcze był płatny. Kupiłem, zainstalowałem w ciągu pół godziny. Myślę, że zostałem zwyzywany przez Rosjan. Zabiłem, jeśli kogokolwiek, to pewnie jakiegoś bota tylko, bo zakładam, że na początku tam może jakieś placementy nawet też dzieją z botami, mimo że gra ci tego nie mówi. Nie wiem, czy tam jakiekolwiek placementy były, nieważne. ale to nie był wysoki poziom. Po czym stwierdziłem, że nie, to nie jest to. I ja to po prostu zwróciłem od razu na Steamie po pół godziny. Także mojej przygody z CS-em nigdy nie było, ale się zastanawiam, czy była jeszcze jakaś gra sieciowa, taka bardzo... Kurde, miałem przed chwilą jakiś mądry przykład. Dobra, nie sieciowa. Gra mobilna. I to jest dla mnie doświadczenie. To jest najlepsza gra mobilna, w jaką grałem, która z czasem się trochę spsuła. O, aż przepraszam, kopnąłem w kamerę lekko. Ale z której zrezygnowałem, ponieważ zajmowała mi bardzo dużo czasu. Zjadła mi też trochę pieniędzy. I jeśli ktoś śledzi nasz podcast Gry Online od zeszłego roku, to mówiliśmy o grach, na które wydaliśmy najwięcej. I tam właśnie mówiłem o Galaxy of Heroes.
Ach, tak.
I to jest gra, do której nie wrócę, ale z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, nie chciałbym się w nią znowu wciągnąć, bo ona mi zajmowała faktycznie bardzo dużo czasu. Szczególnie jak się zostało częścią gildii, w ogóle zostałem tam mianowany jednym z oficerów do wojen terytorialnych, gdzie było takie PvP międzygildyjne. Więc ja musiałem planować rozstawienie jednostek, gdzie kto ma swoje siły rozłożyć, którą stroną idziemy, której bronimy, bo tam było kilka pól różnych. Dużo czasu. Poza tym tam się wchodziło na resety o konkretnych godzinach, żeby energię zebrać, no i tam farmić różne rzeczy. I w pewnym momencie, jak z tego zrezygnowałem, to pojawiło się kilka powodów właśnie, dla których nie chcę wrócić. Nie chcę, żeby mi to zżerało tyle czasu. Nie chcę być skuszony do wydania pieniędzy na tę grę, bo wiem, że ona mi się podobała na tyle, że byłem skłonny wydawać na nią kasę. Nie wydałbym raczej, myślę, bardzo dużo, chociaż wtedy trochę, chyba ponad tysiak w sumie mi poszedł w tę grę.
To ja uznaję, że to dużo.
To jest dużo.
Na grę mobilną.
To jest masa kasy. Ja w ciągu, nie pamiętam teraz, półtorej roku czy dwóch lat grania, bo ja sobie wtedy pamiętam, na potrzeby tamtego odcinka przeglądałem moje zakupy związane z Galaxy of Heroes. I teraz już nie pamiętam, ale jeśli ktoś by był bardzo ciekaw, to zapraszam do tamtego odcinka. Na kanale Gry Online się jeszcze znajduje. I czas, kasa, plus trzecia rzecz, uważam, że byłbym nie na bieżąco w cholerę. Mhm. To znaczy, to jest ten moment, kiedy wypadasz z obiegu, bo ja wtedy byłem w moim gdzieś tam brakecie, byłem w top 10 graczy na arenach PvP 1 na 1 w normalnych unitach, znaczy jednostkach, przepraszam. I byłem z tego bardzo dumny, bo miałem po prostu, włożyłem sporo czasu w tę grę. I teraz raz, że nie chciałbym znowu męczyć się i budować od zera, potem te wszystkie, nie wiem, że w grach tego typu nowe jednostki jak wchodzą i jakiś czas mija, to one przestają być aż tak wartościowe, bo no, po prostu się nie przydają. Ale wciąż jest potem jakaś meta, jest jakaś synergia z nową postacią, która wchodzi i musisz mieć postać, która była w evencie półtora roku temu i ona teraz jest już ją łatwo wyfarmić, ale wciąż trzeba ją wyfarmić całą. I w momencie, dopóki nie poświęcisz masy czasu, żeby odbudować swój zespół do aktualnej gdzieś tam mety, która sobie jest, to jest to beznadziejne. Więc ja stwierdziłem, że nie chcę tracić czasu, nie chcę tracić pieniędzy i jednocześnie nie chcę mieć takiego poczucia, że kiedyś w tę grę byłem naprawdę dobry, a teraz jestem gdzieś tam po prostu na dole tej stawki mojego braketu, bo po prostu nie poświęciłem jej czasu. Więc to taki smutny jest ten ostatni powód trochę.
Ale to jest bardzo ciekawy powód, zupełnie inny niż moje powody do podejścia do gier, bo to de facto jakby nie chcesz odrabiać zadania domowego, gdzieś tam porzuconego na nowo.
Troszkę tak.
Robić i bo to przestaje być grą trochę, nie? To zaczyna być obowiązkiem.
To już był taki właśnie obowiązek, no bo przecież jak to nie odbiorę sobie energii o 12, bo wtedy nie mogę farmić tej nowej postaci, która mi będzie potrzebna do zrobienia eventu, który będzie na jeszcze inną postać, nie? Więc często zresztą ta gra w ogóle w pewnym momencie przeszła w taki mechanizm bardzo agresywnego zachęcania cię do monetyzacji, bo na przykład ułożono eventy tak, żeby zdobyć Revana, który wtedy był taki, wow, Revan zostaje wprowadzony do Star Warsów. Zrobiono tak, że potrzebne chyba były do niego postacie ze Star Wars Rebels, których nie dało się w czasie wyfarmić ni cholery na event, żeby być w stanie ten event skończyć. Więc jeśli ktoś chciał pierwszy event skończyć w momencie, kiedy on trwa po raz pierwszy, to musiał płacić i to musiał zapłacić bardzo dużo, żeby sobie wygwiazdkować te postacie. A kolejny event był chyba za pół roku. Mhm. Ten sam, na Revana. Nie? Więc było jedno albo drugie, czyli płacisz albo czekasz i liczysz na to, że w ciągu tego pół roku uda ci się to wszystko wyfarmić. A jak nie zdążysz, to jest problem, nie? Bo tam nie odblokowało się, w sensie nie aktywowało się Revana, dopóki nie zrobiłeś go na 7 gwiazdek, a żeby móc go odblokować na 7 gwiazdek, musiałeś mieć wszystkie postacie z Rebelsów na 7 gwiazdkach, żeby zrobić nimi event, bo inaczej one były, nie były w stanie brać udziału w evencie. Po prostu nie będzie.
No, no i te gry opierają się też na tym, że to jest never ending story. Tam,
tak,
tam
się
jest
dodaje
zawsze
postacie, mm-hmm. zmienia się, gdzie się je farmi. To znaczy, mi się podobał jej rozwój na początku, w momencie, kiedy właśnie dodawano te dodatkowe rzeczy gildyjne, kiedy były rajdy gildyjne. W ogóle dochodziły do śmiesznych sytuacji oczywiście, i to też pokazywało overpower nowych jednostek i to, jak ewoluowała gra, że jeśli dobrze pamiętam, była postać generała Kenobiego z Clone Warsów, którą się dało odblokować, którą potem się solowało rajd. Mhm. I zamiast pięcioosobowego teamu, celowo szło się jedną jednostką, która musiała być wygirowana do konkretnego momentu, i najlepiej, żeby nie miała jednego slota zamkniętego, bo to wszystko opierało się o to, jak ci się odnawiał czas. W sensie każdy czas, żeby była nowa tura. Mhm. I żeby to nie następowało za szybko, żeby coś ci się zdążyło odnawiać i potem coś tam, i potem coś tam. Naprawdę, ja byłem tak wkręcony w tę grę, ale z takiego, że autentycznie mnie jarała. Nie? I po prostu nie chciałbym poczuć się słabym graczem w tej grze znowu. Ale też tak właśnie zdrowo do tego podchodzę, że nie chcę do tego wrócić. Nie zainstalowałem jej od 2019 roku chyba. Mm-hmm. Nie wróciła do mnie na telefon. A żadna inna gra, którą tego typu gdzieś tam sobie sprawdzałem, były różne Marvelowe, nie Marvelowe, nie była tak dobrze zrobiona, jak kiedyś było Galaxy of Heroes. Bo teraz uważam, że Galaxy of Heroes, po tym gdzieś tam opinie widziałem w sieci, spsuło się strasznie ze względu na monetyzację i na pchanie w kierunku monetyzacji. Mm-hmm. Także to była dobra przygoda, która trwała i która nigdy nie nastąpi ponownie.
Ja myślę, że to jest świetny moment na przytoczenie innej gry, w której też miałeś problem. Przepraszam, że miałeś
nie,
problem z grą.
Bardzo możliwe.
Cześć, nazywam się Michał.
Ja mam problem z grą, tylko jaką?
World of Warcraft. W WoWa grałem sporo i myślę, tak się przynajmniej oszukuję, że zakończyłem tą przygodę na dodatku Shadowlands.
Nie grałeś w Dragonflighta?
Nie, grałem 15 minut i dziękuję.
Czyli grałeś.
Och.
A słuchaj, to każdy tak może powiedzieć z problemem, że...
Spróbowałem u kolegi.
No, dokładnie. No, WoW to jest ciekawy przykład. A od kiedy grałeś w ogóle? Od początku?
Nie. Grałem od Burning Crusade.
Okej, ale to też kawał
no,
czasu.
No tak, to był pierwszy dodatek, nie? Dobrze?
Chyba tak.
To był pierwszy
TBC
dodatek.
To był pierwszy dodatek.
Także no, kupę lat, ale... I potem grałem w Lich Kinga, wiadomo, prawie chyba w, kurde teraz, czy w każdy, czy w prawie każdy, już nie pamiętam. Bo ja nie gram tak, że wiesz, że kupuję na rok i gram non-stop, tylko wracam co dodatek i kupuję sobie tam...
Ja też tak trochę grałem, no.
Abonament, przechodzę tą fabułkę, która tam jest, robię rajdy, ale na tym poziomie... Normal.
Nie heroik?
Nie. Ponieważ to już były dla mnie te levele, które powodowały...
To jest powód, dla którego rzuciłem WoWa na pół roku.
No właśnie.
Raid na heroiku z polską gildią. Też chyba o tym gdzieś kiedyś już mówiłem. Tak, w odcinku o tym, że dlaczego, w sensie, dlaczego nie lubimy grać z Polakami, czy też jak się on się tam nazywał. Bo ja w ogóle w WoWa wszedłem super późno. I w WoWa na 15-lecie gry dopiero wszedłem i zagrałem w klasika najpierw, bo wtedy klasik wystartował. Mm-hmm. Pograłem chwilę w klasika, znaczy chwilę, no tam 35 poziom chyba zrobiliśmy, czy 40. Po czym przeniosłem się na retail i stwierdziłem, wow, ale to jest przyjemniejsze, w sensie takie nowoczesne bardziej. I było spoko. I to był czas Battle for Azeroth. Potem nastąpiły właśnie Shadowlandsy. Na BFA grałem najwięcej i tam nawet udało mi się prowadzić jeden rajd na finalnego bossa ostatniego rajdu na Najalocie i udało nam się pod moją wodzą z randomami skończyć Nzota, więc byłem z tego super dumny. Dużo fajnych rzeczy, ale właśnie jak zagrałem z polską gildią heroika, gdzie po prostu czułem się absolutnie potraktowany jak, nie powiem jak, bo na Spotify'u by trzeba było oznaczyć, że jest explicit, to stwierdziłem, że dobra, jakby dziękuję. I odpuściłem na pół roku. I teraz tak samo jak ty, wracam co dodatek. Zagrałem w Shadowlandsy. Zanim wyszło Dragonflight, to wróciłem do Shadowlandsów, bo tam są te patche, które dodają fabułę znowu tak, i kolejne rzeczy. więc sobie to przeszedłem. W Dragonflight skończyłem fabułę. I chciałem sobie powiedzieć, że a, dobra, to już chyba tyle. Widziałeś zapowiedzi dodatków?
Widziałem.
Widziałeś, że wracamy do Northrendu w jednym z kolejnych dodatków?
Tak.
Nie kusi?
No kusi, jasno, że kusi. Tylko ja sobie myślę znowuż tak... Ja mogę wrócić do WoWa, ale pod pewnymi warunkami, które zawrę jakby sam ze sobą. Żadne gildii, chyba że gildia tylko, która jest totalnie casual i jesteśmy sobie, mamy czata, który może zapytasz kogoś, on ci pomoże i tak dalej.
Zapraszam do mojej. Mam gildię założoną. To nie jest statement polityczny, ale nazywa się Miliony Sasina. Gildia została założona w 4 osoby tylko po to, żeby... Chyba 4 wystarczą, żeby założyć, podpisać ten guild charter. Albo 5. Żeby mieć bank gildyjny. I to był jedyny powód istnienia tej gildii.
I ten zielony czat, który tam jest do...
No, tam. Ale...
No,
tak.
Ale... I... Bo dla mnie tak samo poziom rajdów, jak próbowałem heroików, dla mnie to był już level, który wywołuje w ludziach, którzy grają w to non-stop i uznają to za jakiś twój wyznacznik tego, czy jesteś wartościowym człowiekiem, czy nie. Był to level, który już powodował u mnie jakiś dyskomfort po prostu, nie? I...
Tak, to jest level, gdzie albo masz graczy bardzo zdolnych, dla których heroik to nie jest dość i oni chcą iść do metika i oni są zdolni przejść tego heroika i robić metika i tam się męczą. Albo masz tryhardów, którzy czasem zrobią tego heroika, bo im się może uda, albo im się nie uda i oni wtedy do tego podchodzą, jakby to była sprawa życia i śmierci. I ja myślę, że gdybym wciągnął się w WoWa na studiach, to może byłbym jednym z tych tryhardów wtedy. Ale jestem już za stary, żeby tryhardować rajdy w grze. W sensie, no fajnie jest zagrać rajd. Fajnie jest mieć team, z którym jesteś w stanie mieć taką fajną, fajną koleżeńską relację w gierce, bo te takie kontakty społecznościowe są super. Ale jeśli to jest team, który ma po tobie jechać jak po psie, chociaż nie należy jechać po psie również, jakby proszę tego nie robić, to jakby ja odpuszczam. Ja w sensie, szkoda mi na to czasu. Mam swoje zmartwienia w realu, które mnie bardziej powinny zajmować czas niż to, że jakaś banda ludzi w internecie uważa, że się do tego nie nadaje. Może się do tego nie nadaje, ale jeśli gram swojego pierwszego heroika ever i idziemy na rajd, który ma nas nauczyć, i to nie tylko mnie, ale kilka innych osób, po czym się po prostu jedzie po ludziach za to, że giną, to sorry, to nie jest atmosfera, której ten... Dlatego w polskiej gildii grało mi się najgorzej. Mm-hmm. Niestety.
Na polskim serwerze pewnie, tym Burning.
Ja na płonącej cebuli gram, więc... Znaczy gram. No, gram raz na rok, dwa lata po miesiącu, a w zasadzie nawet nie całym miesiącu, bo potem mi się odechciewa.
A pamiętam, ja miałem kolegę, który grał tak właśnie na heroikach i mentikach i to było przerażające, bo on rzeczywiście grał non-stop. Mm-hmm. On non-stop grał w tego WoWa i pamiętam wiele imprez z nim, kiedy siedzimy gdzieś, pijemy piwo, jest generalnie godzina 22 i raczej to się dopiero zaczyna niż kończy i on w pewnym momencie mówi, dobra, to ja spadam na godzinę. Gdzie ty idziesz? Muszę do domu, bo mam rajd. A ja, co? Naprawdę wychodzić z imprezy, żeby iść i zrobić rajd w WoWie?
Słuchaj, jadę do Warszawy, przy okazji odwiedzę znajomych i mieliśmy się umawiać na czwartek. Okazało się, że nie możemy się umówić na czwartek, bo znajomy ma rajd w WoWie. Kuba, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie mam ci ani nic za złe, bo zobaczymy się dzisiaj, w sensie zobaczymy się dzisiaj zamiast jutro. Ale ja szanuję, jeśli jesteś wkręcony i masz faktycznie fajną gildię, z którą chcesz to robić, w sensie z którą bawi cię ten i sprawia ci to przyjemność. W momencie, kiedy znowu wpakowałbym się w sytuację, w której miałem tak jak w Overwatchu, Blizzard przypadkiem, to tak bym nie chciał. I to bym, powiedzmy, może nie potępiał, to jest za mocne słowo, nie? Ale miałbym już wtedy takie, że hej, zastanów się, czy to jest okej, okay, że sobie tam na przykład stawiasz jakieś takie priorytety, że rajdowanie wtedy jest ważniejsze. Ale jak ci to sprawia zupełnie przyjemność i poza tym, hej, nie spotkamy się w ten dzień, spotkamy się w inny, okej, okay, myślę, że wszystko w porządku. Także, no... WoW to jest temat rzeka, ale właśnie dla mnie to jest raczej, kiedy już myślę, że mam dość, to potem wychodzi Chris Metzen na BlizzCon i i jest, wychodzi jak gwiazda rocka na tą scenę i po prostu tak ci opowiada o tym WoWie, że ty mu trochę jednak wierzysz. Mhm. I łamiesz się, że dobra, może jednak nie skończyłem swojej przygody z WoWem na Dragonflight'cie. Najgorzej.
Nie chcę. Na razie nie.
Ja też nie
ja
chcę.
Ja się boję trochę.
Ja też nie chcę, ale wiem, jak to się skończy w moim przypadku. Ale też ja właśnie nigdy... To znaczy, okej, okay, ja mam swoją jedną postać, którą mainuję, bo ja nie lubię altów. W sensie nie umiem grać altami tak, żeby poświęcić im dość czasu. Ja wolę na jednej postaci się skupić. I ja mam, myślę, że kilkaset godzin na tej postaci, typu tam 500, może 600. Więc to jest masa czasu spędzona w jednej grze. Ale no, WoW to jest jedna z tych gier, gdzie akurat 500-600 godzin nie robi żadnego wrażenia na
absolutnie.
Nikim, bo to jest, jak masz powiedzmy 10 tysięcy godzin, to możesz mówić, że pograłeś trochę w WoWa.
Tak.
Także ja się jakoś tam nawet z tym specjalnie nie jaram. Jestem super casualowym graczem WoWa. Lubię chodzić z randomami na rajdy, bo ja się oczytam w taktykach i jasne, będę się wkurzał, że ktoś tego w tej chwili nie poświęcił, żeby tych taktyk trochę zrozumieć. Ale ja nie chcę po prostu takiego właśnie tryhardowego doświadczenia. I tyle, jakby.
Ja najbardziej lubiłem, ja wiem jak to zabrzmi dla kogokolwiek, kto grał w WoWa trochę bardziej, w sposób bardziej zaangażowany niż ja, ale ja najbardziej lubiłem po prostu poznawanie tego świata tam. Nawet nie mówię o tej fabule, która zawsze jest taka trochę śmieszna, trochę zbyt heroiczna i tak dalej. Uwielbiałem te krainy, uwielbiałem się po nich błąkać, robić questy i tak dalej. To mi sprawiało największą przyjemność i wykonywanie, co ciekawe, codziennych czynności, wracanie, robienie daily questów. To powodowało u mnie jakiś taki rytuał, spokój ducha, wiem, że muszę coś zrobić danego dnia. To był taki moment w moim życiu, który mnie to uspokajało.
Okay.
Dzisiaj już chyba tego nie potrzebuję, albo po prostu zastąpiłem te rytuały czymś innym, nie? Ale...
To zupełna dygresja. Według ciebie najgorsza rzecz w WoWie, poza tryhardowymi gildiami, jaka jest? Bo ja mam jedną bardzo konkretną rzecz.
Najgorsza rzecz w WoWie.
To ja ci powiem moją. No. Zdobywanie reputacji, żeby odblokować to cholerne latanie.
Tak. I to jest co dodatek.
To jest po prostu masakra. Chociaż teraz mnie bardzo cieszy akurat fakt, że zapowiedzieli, że w ogóle to nowe latanie z Dragonflight'a będzie wprowadzone na całej mapie.
Słyszałem.
Co jest spoko ogólnie.
Ale to jest nadal jakby ukryte za osiągnięciami, nie? Że tam musisz zdobyć jakieś pewne osiągnięcie, które dopiero pozwala
bardzo
ci...
szybko w Dragonflight'cie odblokowujesz Dragon Riding, który jest właśnie tym tą umiejętnością latania innego na smoku. I mi się to bardzo podoba. I nie wiem, jak to będzie rozwiązane w ogóle potem w całej reszcie krain, nie? Poza tym to też jest ciekawe o tyle, że no jednak wtedy musi być trochę zaprojektowane lokacja, nie? Pod to, więc jeśli oni to faktycznie wprowadzą w całym Azeroth i w sumie nie tylko w Azeroth, to znaczy, że tam trwają intensywne prace już od pewnie roku czy dwóch nad tym, jak to zaadaptować na całą resztę kontynentu, bo jeśli nie latasz szybciej, jeśli nie boostujesz, przepraszam, teraz tu uderzyłem w kamerę, tutaj w mikrofon, to wytracasz impet i lądujesz na ziemi i nic nie możesz z tym zrobić. Mhm. I pewnie jasne, będziesz raczej mógł się na stare mounty przesiąść, żeby sobie normalnie polatać po staremu też. No, ale to jest ciekawe. Nieważne, bo skupiliśmy się na WoWie. Gry w takim razie jeszcze pewien rodzaj, gatunek jakkolwiek, gdzie ciężko jest mi wrócić i to się też trochę u mnie wyklucza. Zacznę najpierw od coś, do czego wracam, mimo że jest w podobnym, powiedzmy, klimacie. Mass Effect. Uwielbiam Mass Effecta, ale teraz mimo tego, że to jest fabularna historia, gdzie możesz podejmować wybory inne, a ja ich nigdy nie podejmuję, ja zawsze podejmuję te same, to uniwersum tak bardzo lubię, że ja kilka razy przeszedłem już całą trylogię, kilka razy przeszedłem Andromedę i mogę do tego wracać i jest to dla mnie super doświadczenie. Versus gry narracyjne na przykład, które też opierają się mocno na fabule, tak jak akurat Mass Effecty, do których nie mogę wrócić. I mam kilka przykładów, które sobie wypisałem i to mam na przykład tak. Gry Telltale, które już w ogóle są fabularne, możesz podejmować różne wybory, ale ja znam siebie, podejmowałbym te same.
Dokładnie.
I akurat w przypadku tego świata, świat nie jest dla mnie aż na tyle interesujący, żebym chciał je podejmować po raz kolejny. Mam wpisane też taką grę jak Detroit Become Human, gdzie też masz rozgałęziające się wybory, ale ja bym podjął zawsze te same. I myślę, że dotyczy to w ogóle gier Davida Cage'a, bo one są projektowane jednak w ten sposób. Mam wpisaną bo mi po prostu przyszło do głowy taką grę jak The Order 1886, która była chyba tytułem startowym na PS4, która jest bardzo krótką grą, ale tam...
PS3. Nie, PS4.
Która była bardzo krótką grą, ja jej chyba nawet nie skończyłem, ale to jest takie coś, no nie, no jakby dajmy sobie spokój. A obok tego właśnie, trochę bliżej Mass Effecta w pewnym sensie, Strażnicy Galaktyki, który Square wydawał. To jest gra, gdzie właśnie jest mocno skupiona na narracją, jest powiedzmy dość liniowym doświadczeniem mimo wszystko, tak jak stare Mass Effecty. Jest fajna, jest dużo takiego klimatu spoko żarcików między załogą. Ja co prawda ją chyba prywatnie gdzieś jej tam wystawiłem 7, bo nie podobał mi się do końca system walki, robienia kombosów z resztą drużyny, bo uważałem, że generalnie i tak używałem cały czas tych samych ataków, nic nie wymieniałem, cokolwiek. I nie mogę do tej gry wrócić, mimo że powiedzmy gameplay był na trochę bardziej zaawansowanym poziomie, znaczy na pewno, niż w grach Telltale chociażby. Ale jak myślę, że miałbym zagrać w to po raz kolejny, to jest takie, może nie.
Ja również mam parę takich gier, ty mówisz o Detroit, ja na przykład mam Heavy Rain, ciężko wrócić do tej gry, ponieważ nawet jak podejmiesz inne wybory, gdybyś się zmusił, to ja i tak wiem, kto jest mordercą, więc jakby nie widzę żadnego powodu, ale co ciekawe, bardzo mi się spodobał ten wątek, co powiedziałeś o tych podejmowaniu tych samych wyborów, mimo że grasz kolejny raz. Rozmawiałem dzisiaj rano ze swoją dziewczyną i zadałem jej właśnie to pytanie, czy ma takie gry, do których tak bardzo jej się podobały, że nie mogłaby wrócić, i podała mi nazwę, która mnie absolutnie zbiła z pantałyku, no. Disco Elysium. Gra, która cholera zachęca wręcz do eksperymentowania. No i zapytałem jej się, dlaczego, nie? Ona skończyła Disco Elysium, było dla niej tak duże przeżycie, tak ważna gra, do dzisiaj jest to numer jeden ever dla niej w historii gier, że jest to dla niej tak kompletne doświadczenie, i tak piękne emocje, że ona nie chce sprawdzać innych wyborów. Ona wybrała to, co wybrała w czasie swojej rozgrywki i z tym to sobie zapamiętała i nie widzi już absolutnie żadnego powodu, żeby jakkolwiek odmieniać tą rozgrywkę, bo doskonale wie, że grałaby wówczas wbrew sobie, bo ona jak gra, to się wciela w tą postać i podejmuje decyzje.
Ciekawe.
Tak, w związku z tym, dlatego ja nie mogę być na przykład w Baldurze zły, nie? Ja wolę być tym, który jednak podejmuje dobre decyzje. Gdy wcielam się w złego, nie jara mnie to. Nie jara mnie to po prostu.
To ja to bardzo dobrze rozumiem, bo mam w sumie trochę tak samo, że w pewnym sensie, i na tym można trochę stracić, że wybieram sobie jedną ścieżkę, ogrywam sobie jedną ścieżkę i ona staje się dla mnie w pewnym sensie tą kanoniczną dla mnie samego. I tutaj właśnie kontrprzykładem do tego jest Cyberpunk, którego postaram się nie spoilować, ale pierwsze, takie najbardziej domyślne zakończenie, które się da mieć bardzo szybko, rozegrałem je jako pierwsze, bo ja zresztą recenzowałem Cyberpunka wtedy na Gola. I napisałem, pamiętam, do Pawła Sasko, żeby się z nim wymienić wrażeniami i jakby zapytać wtedy jeszcze przed premierą, no bo kogo mogę zapytać, jak nie dewelopera. I tak jestem jeszcze pod NDA-ką i jestem powiedzmy w stanie tylko od niego się czegoś dowiedzieć. On mi mówi właśnie, że jest jeszcze kilka zakończeń i warto, żebym je sprawdził, bo one są bardzo różne. I teraz w normalnej kolei rzeczy, gdybym grał sam sobie, nie skonsultował tego z nikim i po prostu to skończył, to prawdopodobnie poznałbym tylko jedno zakończenie, uznał je za kanoniczne i byłbym mniej lub bardziej z tego powodu zadowolony. Po czym zachęcony tym wszystkim, ale też powiedzmy zobligowany, no bo do recenzji to wypadało jednak skończyć w różne na różne sposoby, poznałem kilka zakończeń, z których wybrałem sobie to kanoniczne, które jest dla mnie, z którym się identyfikuję najbardziej. Miałem to samo przy Phantom Liberty, że przetestowałem chyba są cztery warianty, jakie można mieć zakończenia. I ciężko jest mi powiedzieć, które jest dla mnie... jednak wiem. Kanoniczne jest dla mnie nie to, które wybrałem jako pierwsze i dopiero po poznaniu. I to jest dla mnie kontrprzykład właśnie do tego, co robię zazwyczaj w grach, bo właśnie w takim Mass Effectie, w Dragon Age'u, czyli to są typowe duże RPG BioWare'u chociażby, pewnie też w Baldurze, prawdopodobnie gdybym, chociaż Baldur ma trochę inną konstrukcję, ja mógłbym podejmować inne wybory nawet tylko dlatego, że inaczej dostałem się do pewnego miejsca i mam nagle inne opcje.
Albo masz inną rasę, klasę, postaci, tak. Wybory w dialogach.
Ale wszelkie duże wybory w dużych grach prawdopodobnie podejmowałbym dokładnie tak samo. I pierwszy wybór, który podjąłem, właśnie uznawałbym, że to jest ten mój wybór, że to jest moja postać. I dlatego też mój Shepard też jest zawsze dobry. Chociaż są pojedyncze zachowania renegata, które wykonuje, bo niektórzy zasługują. Mass Effect 2, koleś naprawiający helikopter, jakby trzeba go wsadzić mu ten to nie jest paralizator, ale narzędzie, które przy okazji gościa sparaliżuje. Także, no nie wiem, do pewnych gier tego typu mogę wracać, do pewnych nie. I teraz właśnie chciałem, bo będziemy się zbliżać do końca w tym wszystkim, chciałem rzucić tytuł, którym pewnie wywołam trochę zdziwienia. Wiedźmin 3. Ja skończyłem tę grę kilkukrotnie. Mm-hmm. Nie chcę do niej już wracać.
Czemu?
Bo myślę, że poznałem ją już na tyle dobrze z tak różnych stron. Skończyłem podstawkę, skończyłem oba dodatki, zagrałem w wersję next-genową. Uważam, że ta gra nie ma mi nic więcej do zaoferowania. Mm. To jest raz. Jeśli chciałbym wrócić do świata Wiedźmina, to prawdopodobnie szybciej bym wrócił teraz do książek niż do gry, mimo wszystko, mimo że ją bardzo uwielbiam, naprawdę. A poza tym wyszedł Cyberpunk, który z ich uniwersów podoba mi się bardziej. W sensie, ja jestem jakby jedną z tych osób, które świat Cyberpunka i w ogóle perspektywa pierwszoosobowa ostatecznie kupiła mnie bardziej i wolę po prostu uniwersum Cyberpunka i bardziej dzisiaj czekam, mając do wyboru projekt Polaris, czyli Wiedźmina 4 oraz mając projekt Orion, czyli Cyberpunka 2, ja czekam na Cyberpunka bardziej, po prostu.
Wow.
I sam się zaskoczyłem, bo ja Wiedźmina uwielbiam nadal. I oczywiście zagram w tą czwórkę, jak wyjdzie, z wielką przyjemnością, ale jeśli na coś czekam, to jest to czwórka, to jest to, sorry, Cyberpunk 2, a nie Wiedźmin 4. I nie chcę już wracać do Geralta w trójce. Więc...
No ciekawe, ja...
Mimo, że to jest jakby konstrukcja, idea stojąca za tą grą, to jest nic innego jak Mass Effect. Ja bym grał, podejmował te same wybory, ale z jakiegoś powodu do Wiedźmina wracać już nie chcę. Myślę, że Cyberpunk ma z tym trochę wspólnego. W sensie, że zobaczyłem, co studio może zrobić, jeśli chodzi o technologię, o grafikę, o zupełnie inaczej przedstawiony sposób narracji, bo ja bardzo lubię fabułę w grach i narracja w Cyberpunku jest znacznie lepiej poprowadzona niż w Wiedźminie, po prostu.
Tak.
I trochę myślę, że jest mi ciężko wracać, ale to jest na tej samej zasadzie, jak na przykład ja nie mogę wracać do swoich starych filmów, do swoich starych tekstów. Ciężko mi się to czyta, dlatego tego nie robię. Więc myślę, że z tego samego powodu nie będę już wracał do Wiedźmina, chyba że nagle poczuję nieprzerwaną ochotę niczym do wrócenia do Wiedźmina, kiedy w przyszłym roku Sapkowski napisze tak dobrą książkę w uniwersum, że stwierdzę, dobra, potrzebuję więcej i potrzebuję gry. To może wtedy.
Wiesz co, nie, ja do Wiedźmina jednak wracam. Wróciłem ostatni raz, pretekstem był ten patch, tak, ta wersja, no jak nosi Next Gen, tak? Sobie wróciłem i nie skończyłem jej, bo grałem trochę tam w Przeszedłem Biały Sad i w Velen. Mhm. Gdzieś tam zakończyłem przygodę, bo wystarczyło mi. Zobaczyłem tą piękną krainę, bo okej, jestem w stanie wrócić do Wiedźmina, ale wydaje mi się, że już nie jestem w stanie go przejść.
Okej.
Na nowo. Kilkadziesiąt godzin plus dodatki.
Dużo.
Dużo, no.
I w tym miejscu postawmy sobie kropkę. I pytanie oczywiście do was, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Jakie są wasze gry, do których wy nie chcecie wracać, bądź nie możecie wrócić, ale które faktycznie bardzo wam się podobały? Podzielcie się z nami w komentarzach, zapraszamy oczywiście na YouTube'a. Państwo ze Spotify'a, tutaj parafrazując Roka i Borysa, bo oni zawsze mówią, że państwo ze Spotify, czy państwo, którzy nie widzą, państwo, którzy tylko słyszą. I teraz chciałem się pochwalić jakby regularnym oglądaniem podcastu i teraz nie potrafię sobie dobrze przypomnieć, jak to jest tam mówione.
To zawsze tak jest. No.
Więc teraz po prostu wyszedłem na nuba, ale jestem
Silver noob.
Może nie bardzo regularnym, ale jestem 3/4 regularnym słuchaczem podcastu Rock i Borys, więc wybaczcie, że wam skiepściłem wasze odniesienia do państwa na Spotify'u. W każdym razie, podzielcie się w komentarzach właśnie, swoimi odczuciami co do tego tematu. My wam bardzo dziękujemy. Maciej Pawlikowski.
Dziękuję.
Michał Mańka. Dziękuję. I do następnego razu.